Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu filozoficznego pod tytułem Przemyśl to. Słuchajcie moi mili, ten odcinek jest nieco wyjątkowy, nie chcę tutaj wchodzić w jakieś wielkie sentymenty, natomiast ten odcinek wyznacza 2 lata od kiedy zacząłem nagrywać mój podcast, bo zacząłem go nagrywać w lutym 2021 roku. No i słuchajcie, przez ten czas myślę, że fajnie się ta rzecz rozwija. Cieszę się, że mnie słuchacie, że słucha mnie coraz więcej osób, to jest zawsze bardzo miłe. Nagrałem do tej pory, 32 odcinki łącznie z tym, w tym 2 krótkie, ale to jest czego posłuchać. I cieszę się, że sięgacie cały czas też po te stare odcinki, że przychodzą nowe osoby i że ta liczba odtworzeń systematycznie wzrasta. W związku z czym jest mi bardzo miło, bardzo się cieszę, że chcecie mnie słuchać i mam nadzieję, że tak będzie dalej. I oby kolejny rok przyniósł również stały wzrost. Tak sobie mogę skromnie zażyczyć. A do was co? Prośba, wiadomo, tam zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, zostawcie komentarz. Nie. Nie musicie tego robić. Totalnie wystarczy, jeżeli wam się podoba to, co ja nagrywam i gdzieś tam znacie kogoś lub gadacie z kimś, kto jakoś też się może interesuje trochę filozofią. Albo zaczyna się interesować takimi tematami, to możecie podrzucić takiej osobie mój podcast i to w zupełności wystarczy. Nawet tego nie musicie robić. Wystarczy, że są ludzie, którzy cały czas chcą mnie słuchać i to daje mi siłę i energię do tego, żeby cały czas nagrywać. Więc dziękuję wam serdecznie i życzę sobie tego, żeby ten podcast dalej się w taki fajny sposób rozwijał, bo daje mi to dużo satysfakcji, a to chyba jest najważniejsza rzecz, nie? Przyznam się szczerze, że też myślałem o zorganizowaniu jakiegoś takiego live'a, jakiś wiecie Q&A, coś w tym stylu, dlatego że dla większości moich słuchaczy, znacznej większości jak sądzę, jestem gościem zupełnie anonimowym. No i to ma swoje zalety, ma też swoje wady, nie wiem, pomyślę jeszcze nad tym. Myślałem, żeby właśnie z okazji tych 2 lat to zrobić, ale jakoś tak jeszcze zabrakło mi tej woli mocy, żeby to zrobić, bo też wiecie, trochę się dygam, że po prostu nikt nie przyjdzie i będę tam siedział i będzie siara, bo nikogo to w ogóle nie będzie interesowało, więc nie wiem, zastanawiam się jeszcze nad tym, i jeżeli coś takiego będzie miało się wydarzyć, to tam odpowiednio wcześniej dam wam znać, to znaczy mój jedyny kanał takiej komunikacji z wami, to są w zasadzie te odcinki, bo nie prowadzę żadnego specjalnego fanpage'a ani niczego takiego. Jest ten kanał na YouTube, więc tam może ewentualnie coś. Znaczy tam zresztą pewnie ten live by się miał odbyć, ale właśnie mówię, nie ma tego jakiegoś kanału komunikacji. Myślę sobie, że może by to i było potrzebne, ale jednocześnie jakoś nie chcę, nie chcę być takim, youtuberem od filozofii czy coś w tym stylu, nie chcę się czymś takim zajmować. Najważniejsze jest to, co nagrywam po prostu dla was i tyle. Moja osoba jest z tym jakoś tak zupełnie drugorzędna. Natomiast, wyobrażam sobie, że może ktoś po prostu byłby ciekawy jakiejś takiej rozmowy na żywo. Więc pomyślę, jak mi się to jakoś wyklaruje, taki pomysł, to dam wam znać odpowiednio wcześniej, żebyście sobie mogli wklepać w kalendarz, żeby chociaż jedna osoba przyszła, żebym nie siedział tam sam, poproszę kogoś znajomego może, chociaż ze mną posiedział, nie? Żarty żartami, a dzisiejszy odcinek będzie kolejnym odcinkiem z cyklu poświęconego filozofii języka i tym razem chciałbym wam opowiedzieć o kilku takich ciekawych rzeczach, które wydają mi się ciekawe, chociaż na pierwszy rzut oka lub też pierwszy rzut ucha mogą się niekoniecznie takie wydawać. To znaczy chciałem wam trochę powiedzieć o nazwach własnych, o teoriach nazw i takich ciekawych problemach z nimi związanych. Mianowicie zobaczycie tutaj 3 takie dosyć znane problemy filozoficzne związane z koncepcją nazw własnych, z różnymi teoriami, bo oczywiście istnieją różne teorie, które wydają mi się takimi po prostu ciekawostkami, żeby sobie je przemyśleć. To znaczy, nie będę wchodził jakoś głęboko w teorię, bo to nie jest wykład z filozofii analitycznej, czy z filozofii języka, czy cokolwiek. Jeżeli was to interesuje, to już teraz, myślałem, żeby to powiedzieć na końcu, ale w sumie mogę to powiedzieć już teraz. Mianowicie, jeżeli was interesuje temat teorii nazw własnych, to polecam tekst w niezastąpionym przewodniku po filozofii języka, pod redakcją pani profesor Joanny Odrowąż-Sypniewskiej. Tam znajdziecie tekst dotyczący właśnie nazw własnych, do którego ja też sięgnąłem, przygotowując się do tego odcinka. On oczywiście opisuje to wszystko w sposób dużo bardziej szczegółowy niż ja, z oczywistych względów. Ja chcę wam po prostu opowiedzieć wam po prostu o paru ciekawostkach z tym związanych, a żeby to zrobić, muszę wam też powiedzieć, na czym w ogóle polega problem, żebyście mieli też jakiś kontekst, żeby to lepiej zrozumieć. No. Także zapraszam do słuchania i no, jedziemy. Zacznijmy sobie w ogóle od tego, czym jest nazwa własna, tak? Już nie szukając jakichś, nie wiem, definicji, nie sprawdzając gdzieś tam w słownikach czy w jakichś książkach filozofów. No po prostu, jaką funkcję w języku mają pełnić nazwy własne? No więc one generalnie mają nam wskazywać jakiś konkretny obiekt w świecie. No i chcemy, żeby robiły to generalnie w sposób dosyć stały, żeby jakby pewne zmiany, które zachodzą w świecie czy w przedmiocie, które oznaczają te nazwy, dana nazwa oznacza jakiś tam dany przedmiot, no to chcemy, żeby ona była tak niejako no, przyklejona, można by powiedzieć, do tego przedmiotu. Że kiedy mówimy na przykład Aleksander Krzyżanek, no to chcemy, żeby właśnie ta osoba, ten obiekt w świecie był przez tę nazwę desygnowany. Desygnowany, czyli jakby wskazujemy na przedmiot, do którego się ta nazwa odnosi, na jego desygnat, mówiąc inaczej. No więc sprawa wydaje się na początku dosyć prosta. Mamy w naszej rzeczywistości wiele różnych nazw własnych. No i one oczywiście różnią się między sobą na przykład tym, do czego się odnoszą. Czy to są na przykład całe jakieś grupy obiektów, jak na przykład miasta, Warszawa, Zbąszynek. Zbąszynek jest miastem? Nie wiem. Przepraszam, Zbąszynek. Nie chcę mi się tego teraz pauzować, bo stracę wątek i już go straciłem. No nieważne. W każdym razie tak, mogą być nazwy, które wyznaczają na przykład konkretne osoby, tak jak nazwa Aleksander Krzyżanek. Ale mogą być też jakieś nazwy, które wskazują nam no, takie trochę problematyczne byty, jak na przykład jakieś byty fikcyjne, nie? Aragorn albo Harry Potter. To są takie nazwy, no, które są nazwami własnymi, a jednak odnoszą nas do jakiegoś, no ciężko powiedzieć, że tak samo istniejącego, jeżeli można to w ten sposób gradować, tak samo istniejącego obiektu, jak na przykład Aleksander Krzyżanek, nie? Chociaż, no to wiadomo, tutaj sprawa się trochę komplikuje, ale chyba czujecie tak intuicyjnie te różnice, prawda, że kiedy mówimy o nazwie, która się odnosi do, nie wiem, do Jana Pawła II, a kiedy się odnosi do króla Aragorna na przykład, nie? Jest jakaś różnica w tym. No właśnie, no więc na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się spoko, tak? Korzystamy z nazw własnych, one są nam przydatne, używamy ich na co dzień, odnosimy się po prostu do konkretnych obiektów i to, co chcemy w zasadzie uzyskać za pomocą nazwy własnej, to to, żeby nie musieć się wikłać w jakiś problem związany z identyfikacją tego przedmiotu. No tu oczywiście z punktu widzenia takiej pragmatyki użycia nazwy własnej, to czasem to nie jest takie oczywiste. Czasem możemy nie wiedzieć, do czego tak na dobrą sprawę ktoś się odnosi, używając jakiejś nazwy. Zazwyczaj jednak, korzystając w takiej naszej codziennej komunikacji, zazwyczaj wiemy, o czym mówimy, kiedy używamy nazw własnych. Tak? To upraszcza sprawę, pozwala nam bezpośrednio odnosić się do jakiegoś obiektu, o którym wiemy, że mówimy i nie musimy dzięki temu go opisywać, gdzieś wyszukiwać i tak dalej. Nazwa własna jest niejako tak jakby przyklejona, tak jasno nam wskazuje na dany obiekt. No i zwróćmy uwagę na to, jak działają nazwy własne, na co zwrócił już uwagę John Stuart Mill, taki znany filozof, który zajmował się wieloma różnymi problemami, ale też między innymi zajmował się nazwami. No i on zwrócił uwagę na to, że dzielimy wyrażenia nazwowe, używa takiego określenia, na dwie kategorie, na konotatywne i niekonotatywne. Konotatywne to są takie wyrażenia nazwowe, które poza tym, że wskazują na jakąś rzecz, to jeszcze dodatkowo wskazują przy okazji na jej jakąś cechę. Na przykład biały albo, nie wiem, miękki. Tak? To są wyrażenia nazwowe, które wskazują na białość, biel może lepiej, lub też miękkość. No i przy okazji wskazują na tę cechę bycia białym czy bycia miękkim. Natomiast już taka nazwa jak Aleksander Krzyżanek, no to ona nie mówi nam nic o cechach tego przedmiotu, tylko w sposób niekonotatywny bezpośrednio wskazuje nam ten przedmiot. No i John Stuart Mill zwrócił uwagę na taki słynny przykład z miastem Dartmouth, którego nazwa wzięła się, jak zapewne wiemy, jak dzisiaj już możemy to z dużą pewnością stwierdzić, Dart to rzeka, a Mouth to ujście tej rzeki, tak usta, to akurat jest pewna zabawność w tym. No i John Stuart Mill zwrócił uwagę na to, że jak mamy Dartmouth, czy na polskim gruncie lepiej może mówić o Świnoujściu, dlatego że Świnoujście też wzięło swoją nazwę od tego, że leży przy ujściu rzeki Świny. może łatwiej będzie nam tutaj na polskim gruncie o tym opowiadać. No i John Stuart Mill zwraca taką uwagę na to, że nawet jeżeli, no mamy tę nazwę Świnoujście, tak? I chcemy powiedzieć, że no, wydawałoby się, że ona w tym sensie jest konotatywna, ale ona nie jest konotatywna, dlatego że mimo tego, że wzięła się jakoś tam od tego ujścia tej rzeki, no to wyobraźmy sobie, że rzeka Świna wyschła. Już jej nie ma. Nie ma żadnego ujścia rzeki Świny. W związku z czym nie powiedzielibyśmy, że zniknęło też Świnoujście, że nazwa Świnoujście już nie odnosi się do swojego przedmiotu, dlatego że jakby zmieniły się jego cechy i już koniec, już straciliśmy tę możliwość. W związku z czym John Stuart Mill stwierdza, że nazwy, tak jak już wcześniej powiedziałem, są jakby bezpośrednio sklejone ze swoim przedmiotem, że tak jakby wskazują na jakiś konkretny, istniejący byt. No i okej, możemy przyjąć taką teorię i tak zresztą pewnie John Stuart Mill do tego nas zachęcał, natomiast to też powoduje pewne problemy. Już wam wspomniałem wcześniej o takich nazwach jak na przykład Aragorn, no i tutaj mamy problem, dlatego że czy to jest, na zasadzie jest to nazwa pusta, tak, więc ona do niczego się nie odnosi, więc jakiego rodzaju byt jest określony, przyklejony do tej nazwy, tak, to musimy myśleć też o tym, że to miało, że ta koncepcja ona dotyczyła tych nazw w taki sposób, że one miały naprawdę bezpośrednio wskazywać nam na jakiś konkretny obiekt. Więc jeżeli na gruncie teorii Milla chcielibyśmy, żeby każda nazwa, czy konotatywna, czy niekonotatywna, miała swoje odniesienie, no to pojawia się problem właśnie z nazwami, które są nazwami pustymi. Tak? Nie mają tak naprawdę swojego desygnatu, chociaż według Milla wszystkie nazwy mają taki desygnat. No tutaj są pewne rozwiązania, jakie można zaproponować i też, no cóż, no ta teoria Milla zainspirowała potem filozofów do tego, żeby ten temat w ogóle rozwinąć, w związku z czym możemy jej tak nie bagatelizować zupełnie. No jednym z takich rozwiązań może, które wam też przyszło do głowy, nie wiem, możecie sobie wrzucić pauzę i się zastanowić, to jest jednym z takich rozwiązań tego problemu z nazwami pustymi byłoby na przykład powiedzenie, że one odnoszą się do niebytu, że nazwa Aragorn desygnuje niebyt, albo nazwa Harry Potter również desygnuje niebyt. No tylko, że to jest już na pierwszy rzut oka dosyć problematyczne, dlatego że te nazwy jakby nie mają się odnosić do tego samego obiektu, prawda? Więc już tu widzimy pewien problem, że mimo tego, że mówimy o czymś, nie wiem, zupełnie innym, zupełnie innych postaciach, to nagle się okazuje, że mamy mówić o tym samym. No nie jest to jedyny problem związany z tą teorią, ale ponieważ chcę wam jeszcze powiedzieć o kilku innych, no to nie będę się nad nią za bardzo tutaj znęcał i odsyłam do tekstu w przewodniku po filozofii języka. Tam można się dowiedzieć więcej na temat krytyki samej tej teorii. To, co warto zapamiętać tutaj z tego, to to, że no, słusznie John Stuart Mill zauważył, że nazwa, mimo nawet jeżeli się wydaje, że niesie ze sobą jakąś konotację, nazwa własna, taka jak Świnoujście, no to jest to jednak dosyć przypadkowe i wcale nie jest tak, że powiem, przestaniemy mówić o Świnoujściu, kiedy ono przestanie leżeć u ujścia rzeki Świny. No innym przykładem może być, nie wiem, mamy gościa, który się nazywa Jan Rzeźnik. I jak on przestanie być rzeźnikiem, to nie powiemy, że ta nazwa przestała się do niego odnosić. Domyślałem się, że być może to, powiedzmy, że to jest nazwisko, imię i nazwisko, nie? Powiedzmy, że ono być może najprawdopodobniej wzięło się właśnie stąd, że ktoś kiedyś był rzeźnikiem i przylgnęła do niego taka nazwa i do niego się odnosiła, a potem tam kolejne pokolenia o tym samym nazwisku jakby z tym są związane, z tą historyjką, natomiast nie powiemy, że w dzisiejszych czasach, jak mamy gościa, który się nazywa Jan Rzeźnik, to że on musi być tym rzeźnikiem. Nie, no jakby odnosimy się do niego i nie mamy problemu zupełnie z tym, że on tym rzeźnikiem nie jest. Więc to jest kwestia zupełnie jakby drugorzędna, przypadkowa, można by powiedzieć. Natomiast sam jeszcze problem nadawania nazwy, sam ten akt nadawania nazwy, no to nam jeszcze wróci, ale za chwilę, bo do tego też trzeba będzie się odnieść, bo to z kolei będzie rozwiązanie innego problemu, o którym wam zaraz opowiem. Ale zanim to jeszcze wcześniej pora na zagadkę, słuchajcie. Jeżeli będziecie kiedyś studiować filozofię i będziecie mieli ćwiczenia na przykład z filozofii analitycznej, to jest spora szansa, że natkniecie się na tę zagadkę i jak będziecie już wcześniej znać odpowiedź, to kto wie, może zabłyśniecie wiedzą i dostaniecie jakąś tam piąteczkę już na starcie. Więc słuchajcie uważnie. To jest zagadka, tak zwana zagadka fregowska, pochodząca od Gottloba Frege'ego, który był takim niemieckim filozofem, jednym właśnie z pierwszych filozofów analitycznych. No i Gottlob Frege zwrócił uwagę na pewien analityczny problem. Mianowicie jest pewien problem, jeżeli chodzi o nazwy i jeżeli chodzi o pewne równoważności. Najłatwiej jest to sobie rozpisać, ale będziecie musieli sobie to po prostu wyobrazić, ewentualnie wpisać w necie zagadka Frege'ego czy coś w tym stylu. W każdym razie mamy parę zdań. Parę. Dwa zdania. Jedno zdanie mówi A jest tożsame z A. A równa się A. A drugie zdanie mówi A jest tożsame z B. Czyli A równa się B. No i mamy taką parę zdań. No i zagadka polega na tym, że dlaczego jest tak, że mimo tego, że te nazwy, nazwa A i nazwa B, odnoszą się do tego samego bytu, to jednak jest pewien zysk poznawczy z tego, że stwierdzimy, że A jest tym samym co B. Czyli mamy, powiedzmy, trzymając się takiej teorii, że te nazwy jasno wskazują na ten sam przedmiot, desygnują ten sam przedmiot, to w zasadzie mamy dwa takie same zdania, mimo tego, że używamy różnej nazwy. Żeby powiedzieć łatwiej, weźmy przykład, który często się tutaj właśnie pojawia, czyli gwiazdy wieczornej i gwiazdy zarannej. Mówimy tak, gwiazda wieczorna to jest to samo, co gwiazda wieczorna. Okej, nie ma problemu. Potem mówimy, że gwiazda zaranna to jest to samo, co gwiazda wieczorna. I to jest faktyczne odkrycie. Tak? Kiedyś było odkryciem, na którymś etapie rozwoju astrologii. Tak, astrologii, szczególnie astronomii. Nie wiem, czemu tak powiedziałem. Tak, na pewnym etapie rozwoju astronomii okazało się, że gwiazda wieczorna i gwiazda zaranna to jest ten sam byt i tym bytem jest planeta Wenus. Wcześniej uważano, że to jest gwiazda, która pojawia się pierwsza rano i ostatnia gaśnie wieczorem, a potem się okazało, że to nie jest w ogóle gwiazda, tylko że to jest planeta i że to jest Wenus i to jest ten sam byt. No ale jakby czujemy być może, że tu jest jakiś problem, bo mówimy tak naprawdę A równa się A i A równa się B. Czyli tak z punktu widzenia logiki po prostu wskazujemy, że ten przedmiot, czyli planeta Wenus, jest tożsama sama ze sobą. No i teraz na czym polega ta zagadka? No, w sensie, jakie tutaj można... Nie wiem, czy czujecie, na czym ona polega? Mam nadzieję, że tak. Możecie sobie wyobrazić po prostu, jeżeli to jest jakoś trudne, to podstawić pod te nazwy, czy pod A i pod B, podstawić sobie, nie wiem, gwiazdkę albo jakiś rysuneczek, coś, co będzie wam wskazywało, że mówimy o tym samym przedmiocie. No bo pamiętajcie, że nazwa jakby bezpośrednio jakby odnosi nas, jest takim hyperlinkiem, takim super hiperłączem do tego przedmiotu, o którym mówimy. Więc teoretycznie nie powinno być nic zaskakującego, kiedy powiemy o tym, że ten sam przedmiot jest tożsamy sam ze sobą tak naprawdę, nie? No ale właśnie okazuje się, że jest, tak, że jakby, to, że jest tam pewna wartość poznawcza, no to my już wiemy, tak, dlatego, że to było pewne odkrycie, że to jest ten sam przedmiot, że to nie są dwa różne obiekty, tylko to jest jeden i ten sam, więc nasza wiedza na temat świata się poszerzyła. No ale jak to wyjaśnić na gruncie teorii nazw, no bo przecież wcześniej powinno być tak, że te nazwy odnoszą się do tego samego przedmiotu, a jednak jakaś tutaj różnica nastąpiła i czegoś się dowiedzieliśmy. No i na tym polega ta zagadka i teraz jakie jest jej rozwiązanie. No i Frege mówi nam tak, że nazwa poza tym, że ma swoje odniesienie, czyli przedmiot, który desygnuje, jakiś obiekt, ma też swój sens, czyli jakby sposób, w jaki desygnuje ten przedmiot. Czyli kiedy mówimy o gwieździe zarannej i gwieździe wieczornej, no to one mają to samo odniesienie, ten sam desygnat, ale mają inny sens. I właśnie ta różnica w tych sensach wyjaśnia nam tę logiczną różnicę i to, dlaczego mamy tutaj pewną wartość poznawczą w tej parze zdań mimo wszystko. Nie wiem, czy to czujecie, ale właśnie takie było rozwiązanie Frege'ego. To znaczy powiedzieć, że nazwy mogą się odnosić do tego samego obiektu, ale mogą mieć właśnie różne sensy i przy tym się różnić tak naprawdę między sobą. No bo kiedy sobie podstawimy po prostu planetę Wenus pod to nasze równanie, to się okazuje, że jakby to równa się temu i to też równa się temu i to wszystko jest to samo. Więc mamy dwa zdania o tożsamości, które jakby niczego nam nie wnoszą. A okazuje się, że właśnie wnoszą, dlatego że mamy jakby, kiedy użyjemy tych nazw, dlatego że różnią się one tymi sensami, czyli sposobami, w jaki dany jest nam desygnat, jaki przedstawiony jest nam desygnat. No i Frege rozważając w ogóle te koncepcje, w której nazwy mają swój sens i swoje odniesienie, można powiedzieć, że zapoczątkował taką pierwszą wersję deskrypcjonizmu. Tak? To jest jedna z teorii nazw, która mówi o tym, że z nazwą własną jest bezpośrednio powiązana jakaś deskrypcja określona, wskazująca nam, znaczy ten sens, tak? Czyli znać sens nazwy własnej, to jest jakby znać sens deskrypcji określonej, która wskazuje nam na przedmiot, na punkt odniesienia tej nazwy. Punkt odniesienia, nie punkt, obiekt. Czemu tak się po prostu z tej fizyki mówi o tym punkcie? Obiekt odniesienia, tak? Po prostu odniesienie, desygnat, mówiąc jeszcze inaczej. Więc z każdą nazwą jest powiązany jakiś sens i ten sens właśnie to jest ta pewna określona deskrypcja. Co to w ogóle jest deskrypcja określona? Żebyście tu mieli porządek. Bo ja tak sobie tym żongluję, ale to może wcale nie być oczywiste, jak się tak pierwszy raz o tym usłyszy. A szczególnie to może nie być oczywiste, jak się słucha, jak ja szybko gadam o takich, no można by powiedzieć, dosyć skomplikowanych jednak sprawach, bo sam pamiętam, jak pierwszy raz o tym usłyszałem, przeczytałem Frege'ego, to też musiałem chwilę temu poświęcić, żeby to skumać. No dobrze, więc co to są deskrypcje określone? Mówiąc najprościej, no deskrypcja to jest jakiegoś rodzaju opis, jakieś zdanie opisujące, zdanie czy równoważnik zdania opisujący jakiś przedmiot najczęściej. No i intencją deskrypcji określonej jest to, żeby ona wskazywała nam konkretnie ten jeden przedmiot, nie? Żeby nie było tak, że się musimy że mamy wskazanych wiele różnych przedmiotów, tylko żebyśmy mieli po prostu jeden konkretny. Więc przykładem takiej deskrypcji określonej, i to teraz uwaga, bo to będzie nam potrzebne za chwilę. Przykładem takiej deskrypcji określonej dla nazwy Aleksander Krzyżanek może być na przykład autor podcastu filozoficznego pod tytułem Przemyśl to. Czujecie, że ta deskrypcja, także autor podcastu filozoficznego pod tytułem Przemyśl to, ma się odnosić do jednej konkretnej osoby. No oczywiście ten podcast mógłby mieć wielu autorów i tak dalej, no ale chcemy wskazać konkretnie na mnie, na Aleksandra Krzyżanka, więc mówimy autor podcastu filozoficznego pod tytułem Przemyśl to. No ale oczywiście może być tak, że jest w zależności od kontekstu wiele różnych deskrypcji, które wskażą nam ten sam obiekt. Więc jeżeli mamy na przykład nazwę Arystoteles, to jest taki chyba najczęściej podawany przykład, no to możemy powiedzieć, że jest to autor etyki nikomachejskiej, tak? Ale możemy powiedzieć też, no to już nie wiem, jest wątpliwe, no ale najwybitniejszy uczeń Platona, tak też możemy powiedzieć. No i z tą intencją, żeby właśnie ten jedyny obiekt, który był wskazywany przez tę deskrypcję, to był właśnie nasz Arystoteles. Więc tutaj jest tak, że Frege uważa, że właśnie umiejętność posługiwania się nazwą własną wymaga tego, żeby znać pewną deskrypcję określoną, która stoi za tą nazwą. Więc sama w sobie nazwa jeszcze nie wystarcza. Jeszcze musimy jakby rozumieć sens tej deskrypcji określonej, która za nią stoi. Czyli właśnie jeżeli jesteśmy kompetentnym użytkownikiem języka polskiego i chcemy posługiwać się nazwą Aleksander Krzyżanek, no to oznacza, że znamy sens deskrypcji określonej, która wyznacza ten obiekt, czyli właśnie na przykład autor podcastu filozoficznego pod tytułem Przemyśl to. No to jest to dosyć problematyczne, jak się potem okazuje. No niemniej jakby problem ten fregowski z tą zagadką został jakoś tam rozwiązany, no ale tak, to nie jest wszystko, no oczywiście to była jedna z takich pierwszych, znaczy pierwsza teoria deskrypcjonistyczna, pierwsza wersja deskrypcjonizmu w teorii nazw, no a potem one były dalej rozwijane, no i jednym z autorów, który między innymi rozwijał, miał pewne zarzuty najpierw do koncepcji Frege'ego, między innymi w taki sposób, że przecież właśnie po to mamy nazwy własne, żeby nie musieć się wikłać w rozważania na temat tych deskrypcji, tak? Że nie musimy koniecznie znać tych cech, które wyznaczają nam ten przedmiot w sposób jednoznaczny, że nie musimy tego przecież znać, żeby się tymi nazwami posługiwać. No przecież to właśnie o to chodzi w nazwach własnych, że one mają nas bezpośrednio odnosić do przedmiotu, a nie wikłać nas w kwestie związane z cechami tego przedmiotu. No i biorąc to wszystko pod uwagę, może wydać się nieco zaskakujące rozwiązanie, które zaproponował Searle. To znaczy jego koncepcja, znaczy jego rozwinięcie teorii Frege'ego polegało w zasadzie na tym, że nawet nie musimy jakby wyraźnie wiedzieć, która deskrypcja określona jest sensem użytej przez nas nazwy własnej. Natomiast używając jakiejś nazwy własnej, zakładamy, że istnieje jakaś wiązka deskrypcji, są to deskrypcje powiązane ze sobą alternatywą łączną, czyli mamy kilka deskrypcji, na przykład z tym Arystotelesem, także mamy Arystoteles był autorem etyki nikomachejskiej lub najwybitniejszym uczniem Platona i tak dalej, i tak dalej. Alternatywa łączna ma taką cechę, że wystarczy, że chociaż jeden z jej członów, jeden, drugi lub którykolwiek, bo ona jest to wiązka, więc może być ich więcej, wystarczy, żeby jeden z jej członów był prawdziwy, żeby cała alternatywa była prawdziwa, całe zdanie było prawdziwe. No i to rozwiązanie też nie jest jakoś super satysfakcjonujące. No tutaj nie chcę jakoś przesadnie wchodzić w szczegóły teorii Searle'a, co skądinąd. Ciekawe jest to, że Searle jest takim filozofem, którego nigdy specjalnie nie lubiłem, a jakoś bardzo dużo w życiu na jego temat pisałem. Nie wiem, jakoś tak po prostu czasem jest, że piszemy o filozofach, których nie lubimy. To nawet nie dlatego, że nie jarałem się jego filozofią, ale po prostu jakoś tak było, że musiałem się do niego gdzieś tam w swoich pracach odnosić, no mniejsza. No dobra, więc tak wracając trochę od tego Searle'a, no to mamy nakreśloną taką ogólną teorię deskryptywizmu, tak? Deskrypcjonizmu, sorki. To jest taka teoria, zgodnie z którą w jakiś sposób z nazwą własną jest skorelowana pewna deskrypcja określona, która wyznacza odniesienie tej nazwy. Tak można przyjąć taką najogólniejszą wersję deskrypcjonizmu, no jest ich parę, tak, wersja Searle'a, ale tam parę jeszcze powiedzmy innych. No niemniej, w pewnym momencie na scenę wchodzi taki znany filozof analityczny jak Saul Kripke, czy tam Kripke, czy tam jakkolwiek by się chciało jego nazwisko czytać. No w każdym razie i to był filozof, który w pewnym momencie się pojawił i dosyć dużo namieszał w filozofii, w różnych kwestiach filozoficznych. No i jeden z tych problemów, który poruszył, był właśnie deskrypcjonizm w teorii nazw. No i co zrobił Kripke? No i można powiedzieć, że Kripke w zasadzie zaorał deskrypcjonizm. To znaczy przedstawił takie argumenty, co rzadko się zdarza w filozofii. Jestem w stanie podać chyba jeszcze jeden przykład takiej teorii, która jednej czy dwóch. No na pewno tak było z weryfikacjonizmem w teoriach znaczenia. Kiedyś też słyszałem, że behawioryzm w teorii umysłu został zaorany, ale wydaje mi się, że też potem słyszałem, że są jednak jacyś ludzie, którzy chcą tego bronić. No nieważne, no w każdym razie i też z tym deskrypcjonizmem też finalnie jest tak, że Kripke go zupełnie zaorał, no więc sprawy filozoficzne są skomplikowane, więc nie wiadomo, kiedy jakaś teoria jeszcze jest żywa, a kiedy nie. No, weryfikacjonizm wydaje mi się, że na 99% można powiedzieć, że jest zaorany. Natomiast jeśli chodzi o deskrypcjonizm, no to nie jestem pewien, dlatego że powstały potem jakieś teorie hybrydowe i tak dalej. No, dobra, ale opowiadam wam o czymś, co już jest zupełnie od rzeczy. Może nie zupełnie, ale dość mocno. Więc Saul Kripke, no tak swoją drogą to on umarł w zeszłym roku, no ale mniejsza, bo znowu odchodzę w jakąś dygresję. Saul Kripke przedstawił kilka argumentów, dlaczego deskrypcjonizm jest zły. No i one łącznie w zasadzie można powiedzieć, że zaorały deskrypcjonizm. O jednym z tych argumentów już trochę wam wspomniałem, to znaczy jest to taki argument epistemologiczny, czyli odnoszący się do teorii wiedzy, czy problemów związanych z wiedzą. Mianowicie, że zgodnie z teorią deskrypcjonizmu, że z daną nazwą skorelowana jest pewna deskrypcja określona, to jest tak, że kiedy używamy jakiejś nazwy, no to w zasadzie znamy tę deskrypcję, która wyznacza sens tej nazwy, znamy ją poniekąd a priori, tak? Czyli że jeżeli słyszę jakąś gdzieś nazwę i używam tej nazwy, no to można powiedzieć, że wiem coś o tym przedmiocie, do którego się ta nazwa odnosi, chociaż wydaje się, że wcale niekoniecznie musi tak być, nie? No anyway, tak, więc to był jeden z takich argumentów, było ich więcej, ale najciekawszy argument taki semantyczny, można powiedzieć, czyli związany z odniesieniem przedmiotowym, ten argument to jest pewnego rodzaju historyjka. No i tutaj to powiedziałem, że powiem o trzech ciekawych rzeczach, to jest ta trzecia ciekawa rzecz, o której dziś wam opowiem. No i tak, więc zgodnie z teorią deskrypcjonizmu, kiedy używam jakiejś nazwy, no to z nią związana jest jakaś deskrypcja określona, którą ja tam znam, no i powiedzmy, że okej, tego stopnia jest w porządku. No i tak, Kripke tutaj podał przykład Gödla, takiego matematyka, który był autorem twierdzenia o niezupełności arytmetyki. Samo twierdzenie jest dosyć skomplikowane, nie będę w to zupełnie teraz wchodził. No, ja posłużę się trochę innym przykładem, mianowicie, no, w którym będzie chodziło o to samo, ale z grubsza. Cały czas mówiłem o tym, że tak, jeżeli mamy nazwę jednostkową, nazwę własną, Aleksander Krzyżanek, no to dla większości z was taką deskrypcją, kiedy posługujecie się nazwą Aleksander Krzyżanek, to tą deskrypcją, którą wiążecie z tą nazwą, będzie autor podcastu filozoficznego pod tytułem Przemyśl to. No i teraz wyobraźcie sobie, że ja tak naprawdę nie jestem autorem podcastu filozoficznego pod tytułem Przemyśl to. To teraz obraz, ten eksperyment myślowy będzie trochę mroczny. No ale wyobraźcie sobie, że porwałem gościa, który się nazywa Krzysztof Aleksandrowski. I porwałem tego gościa, gdzieś go tam uwięziłem i każę mu nagrywać podcast filozoficzny. No i on nagrywa ten podcast i ja potem tylko podmieniam tam, gdzie się pojawiło moje imię i nazwisko. Imię i nazwisko Krzysztofa Aleksandrowskiego na Aleksandra Krzyżanka. No i publikuję ten podcast pod swoim nazwiskiem. W związku z czym, jeżeli do tej pory zawsze używacie nazwy Aleksander Krzyżanek i wiążecie z nią taką deskrypcję jak autor podcastu filozoficznego pod tytułem Przemyśl to, to okazuje się, że ta nazwa nie odnosi się do mnie, czy do Aleksandra Krzyżanka, tylko odnosi się do Krzysztofa Aleksandrowskiego. W związku z czym, kiedy mówicie Aleksander Krzyżanek, macie tak naprawdę na myśli Krzysztofa Aleksandrowskiego. I to jest problematyczne. Chyba domyślacie się dlaczego, że to nie powinno funkcjonować w ten sposób. Tylko niezależnie od tego, czy jeśli się okaże, że ja wcale nigdy nie byłem autorem podcastu filozoficznego pod tytułem Przemyśl to, no to nie zmieni faktu, że i tak będziecie się do mnie odnosić nazwą Aleksander Krzyżanek. Nie powiemy, że nagle zamieniliśmy się nazwami, że tamten gość, ten Krzysztof Aleksandrowski tak naprawdę nazywa się Aleksander Krzyżanek, a ja w sumie nie wiem, jak już się nazywam. Te problemy prowadzą nas do tego, żeby odrzucić teorię deskrypcjonizmu, jeżeli chodzi o nazwy. Te i inne, bo argumentów przeciwko temu jest jeszcze więcej. No w każdym razie można powiedzieć, że tak, deskrypcjonizm został jakoś tam zaorany. Natomiast Saul Kripke zaproponował swoją własną koncepcję, która później również była rozwijana. Potem zostały one połączone w jakąś tam hybrydową koncepcję. No i tak już nie wchodząc jakoś bardzo w szczegóły tej teorii, to Kripke po prostu uważa, że wprowadza takie pojęcie takiego aktu tak zwanego chrztu pierwotnego. Czyli mówi tak, dana nazwa jest powiązana z jakimś przedmiotem, ze swoim odniesieniem, na zasadzie pewnej przyczynowej, pewnej relacji przyczynowo-skutkowej, która miała swój początek właśnie w momencie jakiegoś chrztu pierwotnego. Czyli ja, niezależnie od tego, czy jestem autorem podcastu filozoficznego, czy nie, czy jestem jakimś tam doktorantem na tym takim roku filozofii piszącym o tym i o tym doktorat, no jakby bierzemy te wszystkie deskrypcje, one nie stanowią o tym, że ja jestem odniesieniem nazwy Aleksander Krzyżanek. To, co stanowi o tym, że jestem odniesieniem tej nazwy, to jest fakt, że tak zostałem pierwotnie nazwany. I od tego momentu, od tego chrztu pierwotnego, który miał miejsce pewnie gdzieś tam w okolicach tego, jak się urodziłem, moi rodzice zdecydowali, że tak się właśnie będę nazywał, jest pewna przyczynowa ciągłość, że kolejne użycia tej nazwy i tak dalej były po prostu kauzalnie, czyli przyczynowo powiązane ze sobą i przez to, dzięki temu zachowaniu tego łańcucha, można powiedzieć, że cały czas ta nazwa odnosi się do mnie. Sprawa oczywiście, jak to często bywa, jest trochę bardziej skomplikowana i przeciwko tej teorii można wyciągnąć argumenty, ale myślę, że dałem wam już na tyle dużą dawkę dosyć, można powiedzieć, innych informacji niż zazwyczaj to robię. Jestem w stanie wyobrazić sobie, że nie jest to takie łatwe do przyjęcia za pierwszym strzałem. Starałem się podkreślić najważniejsze i najciekawsze rzeczy, żeby to nie był wykład po prostu z teorii nazw. Coś takiego oczywiście też można by zorganizować, ale to już raczej nie ja. Więc zachęcam was na koniec do tego, żebyście przemyśleli sobie, jak wy używacie nazw własnych, jak one funkcjonują w waszej codziennej komunikacji, czy może zdarzają się jakieś spory o to, o kim w zasadzie mówimy, kiedy używamy jakiejś określonej nazwy własnej. Czy posługujecie się wtedy deskrypcjami określonymi, czy może w jakiś inny sposób dochodzicie do tego, o kim tak naprawdę mowa. A może w ogóle nie potrzebujemy w zasadzie nic wiedzieć o przedmiocie odniesienia danej nazwy, żeby móc się ją posługiwać. No. Przemyślcie to sobie. Raz jeszcze serdecznie wam dziękuję za to, że mnie słuchacie. No i cóż, no, oby kolejny rok był równie owocny co ten. Życzę wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym odcinku. Takie to trudne. No. Cześć, trzymajcie się.